Dzień dobry, Wojtek Suleciński. Witam Państwa w komentarzach Radia Gdańsk. Moimi gośćmi są dzisiaj Jan Błaszkowski z Faktów TVN.
Witam.
Tomasz Siliwończyk z Telewizji Polskiej.
Dzień dobry.
I dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
No, chciałem zaczynać od innych tematów, ale tak mi się wydaje, że porozmawiamy o bieżącej sytuacji politycznej. Ja już nie chcę, żebyśmy rozmawiali o Trybunale Konstytucyjnym, ale trochę musimy, dlatego że kancelaria premiera odmówiła opublikowania wyroku Trybunału z 3 grudnia, mówiąc, że Trybunał działał wtedy w niewłaściwym składzie. Mówiąc najkrócej, w składzie 5-osobowym, a nie w składzie 9-osobowym, jak rozumiem, jak przyjmuje w tym wypadku kancelaria pani premier. Czy wy uważacie, to jest kolejny etap w tej walce o Trybunał z Trybunałem, czy mamy do czynienia z kolejną odsłoną takiego sporu politycznego, czy też po prostu Trybunał popełnił błąd, który zresztą na samym początku już wytykano. Niektórzy prawnicy mówili, że w tej sprawie powinien rozstrzygać w pełnym składzie.
Zastanawiałem się, dlaczego dopiero teraz, dlatego że już trzeciego, w dniu, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekał w tym standardowym 5-osobowym składzie, na Twitterze bardzo wielu dziennikarzy publikowało fragment ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, tej obowiązującej, niezawetowanej, która enumeratywnie, punkt po punkcie wylicza przypadki, w których to Trybunał Konstytucyjny powinien obradować w składzie pełnym, czyli minimum 9-osobowym. No i absolutnie kwestia wyboru nowych sędziów i nowej ustawy o Trybunale kwalifikowała się do tego, więc zastanawiałem się, dlaczego rząd z tym czeka tak długo. Chociaż oczywiście spór jest bardziej polityczny, bo rząd nie jest od interpretowania tej ustawy.
To prawda, bo ja odnoszę takie wrażenie, że spór jest w tym sensie absolutnie polityczny, dlatego że problem polega na tym, że do momentu, kiedy wszystko normalnie działa, to Trybunał Konstytucyjny także we własnych sprawach rozstrzyga, mówiąc najkrócej, to jego orzeczenia są tym elementem, który jest pewną stałą na polskiej scenie politycznej.
Dokończę tylko krótko. Można się dziwić, dlaczego Trybunał Konstytucyjny z ostrożności procesowej, jak to często mówią prawnicy, nie wyszedł wówczas na salę w składzie 9-osobowym, chociaż mógł.
No właśnie, no ale to chyba wychodził z założenia, że podjęliśmy decyzję i się nie będziemy cofać. Doktor Krzysztof Piekarski?
No z tego wynika, że w gruncie rzeczy ten spór padł, chyba będzie się pogłębiał, bo wyciągane są rzeczy, które no niekoniecznie, że tak powiem, mają jakby znaczenie, tak? W tym sensie, że do 3 grudnia, jak wiemy, nastąpiły też nominacje kolejnych, tak? Kandydatów, czy właściwie tych, którzy mieli się stać sędziami. I w związku z tym ten stan był taki mocno okrojony. No plus wyłączenie spowodowało takie, a nie inne konsekwencje. No i w tym sensie, jak sądzę, to jest jakby ten element, który ma dalej pociągnąć tą kwestię jakby niewykonania tego wyroku, podejrzewam.
Choć ja powiem w ten sposób, że wtedy jeszcze Trybunał dysponował takim składem, który pozwoliłby na 9-osobowy skład, ale to był udział na styk.
No
ale
właśnie.
W tej chwili już tego składu nie ma, dlatego że w tej chwili jest w składzie 10-osobowym i w tej sprawie akurat ważnym elementem było wyłączenie prezesa i wiceprezesa, którzy uczestniczyli w pracach nad poprzednią ustawą, w związku z tym nie mogli rozstrzygać. No i jakby to powiedzieć, pytanie o to, co dalej. Myślę też, pytanie o to, co stanie się jutro, co stanie się pojutrze, bo jutro, jak rozumiem, Komitet Obrony Demokracji tak. jest oficjalnym organizatorem. Będziemy mieli pierwszy z dwóch marszów, który na ten weekend jest zaplanowany. Pytanie o to, czy one też coś na polskiej scenie politycznej rozstrzygną.
I pytanie o frekwencję.
Tomasz
pytanie,
to no jest właśnie, pytanie czy, o frekwencję. Myślę, czy frekwencja że będzie na przykład ważnym elementem decydującym o tym, który z tych marszów będzie ważniejszy i które postulaty i hasła będą ważniejsze?
No ale wczoraj mieliśmy też trzeci marsz, który mieści się w takiej miesięcznicy, no, który pokazał, że liczebność no jest, bym powiedział, po stronie PiS-u.
Nie wiem, jaka będzie frekwencja jutro. Myślę, że w sposób znaczący do jej zwiększenia przyczyniła się dzisiaj, właśnie wczoraj, tak? Bo o 17 pismo do prezesa Trybunału Uchwalonego Beata Kempa, publikując taką interpretację przepisów, bo ja się zgadzam, że sprawa dla prawników zwłaszcza była oczywista, jeśli chodzi o liczebność w orzekaniu składu Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie jest tylko nie tyle, dlaczego rząd tak późno na to reagował, tylko dlaczego wcześniej płynęły do nas nas deklarację o dochowaniu terminów w zakresie drukowania czy publikacji orzeczeń Trybunału. Dlaczego byśmy wcześniej słyszeli, że to będzie w terminie? Nie słyszeliśmy o tym, że to będzie rozstrzygane, czy jest podstawa do tego, by to publikować, tylko słyszeliśmy, że zostanie opublikowane w konstytucyjnym przewidzianym prawem terminie. No i pytanie kluczowe, czy minister, z całym szacunkiem dla minister Beaty Kempy, minister w Kancelarii Prezydenta jest
W tej chwili premiera.
W roli premiera, czy jest w tej chwili w ocenie publicznej postawiona w niezwykle trudnej sytuacji. To Beata Kempa obaliła orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Taki jest przekaz tej informacji medialnej.
Jan Błaszkowski?
Pewnie została wsadzona w te buty jako osoba, która szefując Kancelarii Premiera jest odpowiedzialna za publikację. Za publikację na stronie Kancelarii Premiera tych...
też była wiceministrem sprawiedliwości.
Tak, ale tutaj występuje jednak jako osoba odpowiedzialna za publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego na stronie
Podejrzewam, że dysponuje premiera. Pewnie jakimś uzasadnieniem, jakąś ekspertyzą, która w tej sprawie za tym przemawia. Tyle tylko, że właśnie mówię, wracamy teraz do takiej dyskusji, czy coś się dzieje na płaszczyźnie politycznej, czyli mówiąc najkrócej, czy mamy taki spór, w którym rozstrzygają wyborcy, czyli mówiąc najkrócej, te opinie, które wypowiadamy my, wypowiadają inni ludzie i ci, którzy w sobotę i w niedzielę wyruszą na dwa różne marsze i w różnych kierunkach, decydują o tym, czy tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której istnieją jeszcze owe stałe na polskiej scenie politycznej.
W przeciwieństwie do pana doktora i do Tomka Wończyka nie zgadzam się tutaj z taką tezą, że zadecyduje frekwencja o tym, kto ma rację albo kto jest silniejszy w tym sporze, czy też zwolennicy. Właśnie, chciałem powiedzieć, że zadecyduje o tym medialność. Przywołać również z przeszłości wiele wydarzeń ulicznych, o których wadze tak naprawdę i o tym, co jest ważne, decydowały media, a nie liczebność. Weźmy choćby sprawę taką jak manify organizowane przez środowiska feministyczne, które czasami w Gdańsku przyciągały kilkadziesiąt osób i zestawić to na przykład z marszami, czy to w obronie Radia Maryja, czy też weźmy takie bardziej neutralne marsze, marsz w obronie rodziny, które przyciągały po kilka tysięcy ludzi w Gdańsku. A w mediach widzieliśmy kadry, obrazki, na których te pierwsze feministyczne, nieliczne manifestacje były bardzo mocno eksponowane. I tak samo będziesz również jutro. O tym,
Z drugiej strony wydaje mi się, że każdy z tych marszów będzie miał też swoje media, mówiąc najkrócej, czyli będą te media, które będą eksponowały.
Myślę o mainstreamie tak zwanym. Więc o tym, kto wygra w cudzysłowie jutro na ulicy, zadecydują tak naprawdę, kto zostanie i jak pokazany.
Ja tylko sprecyzuję, ja nie mówiłem o jakiejś znaczącej roli frekwencji i o tym, że spodziewam się wysokiej. Ja mówiłem, że to orzeczenie dzisiejsze, wczorajsze, bo ono tak jest naprawdę wczorajsza interpretacja, może w sposób znaczący przyczyni się do frekwencji. Zgadzam się z tym, że druga strona, czyli strona rządowa, jest bardzo łatwo w stanie przelicytować, jeśli chodzi o frekwencję, każde zgromadzenie organizowane
choć przez odnoszę wrażenie, że tym razem ten marsz 13 jest robiony znacznie bardziej ad hoc. Tym razem nie było tak długich przygotowań, nie było długiego mobilizowania swoich szeregów. Zobaczymy, jak to będzie, choć mnie cały czas się wydaje, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość dysponuje znacznie większym potencjałem przy tego typu
potwierdzeniem tej informacji w kontekście frekwencji, o której mówił Janek, jest na przykład są wyniki zbiórki pieniężnej, zdaje się, na rzecz Komitetu Obrony Demokracji, tam jakaś śmieszna 32 tysięcy
złotych 48
ja rozumiem, że to jest w fazie początkowej, fazie takiej kiełkowania, że to się wszystko rozwinie. Duża promocja będzie jutro, natomiast niezależnie od tego, to, że to jest 32, a nie 320 tysięcy, to jest rzecz.
Ja myślę, że warto, żebyśmy o tym jeszcze porozmawiali, bo porozmawiamy też o tym przyłączeniu się do tego marszu dwóch partii politycznych, ale to będzie wątek, od którego zaczniemy kolejną część naszej rozmowy. Wojciech Szczeliński, witam Państwa ponownie. Moimi gośćmi są dzisiaj Jan Błaszkowski z Faktów TVN, Tomasz Siliwończyk z Telewizji Polskiej i dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o przewidywaniach co do tych sobotnio-niedzielnych demonstracji. Ważnym elementem, jak rozumiem, tego marszu organizowanego formalnie przez Komitet Obrony Demokracji było przyłączenie się z jednej strony polityków Nowoczesnej, a z drugiej strony wczoraj Platformy Obywatelskiej. Czy to oznacza, że te partie opozycyjne uznały, że już w Sejmie nie są w stanie niczego ugrać i że to demonstracje uliczne są taką płaszczyzną, na której w tej chwili zdobywać się będzie polityczne punkty. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość korzystało z tego, ale dysponowało, no mówiąc najkrócej, potencjałem. Pytanie, czy ten potencjał są w stanie wykrzesać z siebie w tej chwili te partie, które po pierwsze albo nie praktykowały tego zupełnie, choć przypominam taką demonstrację, którą zorganizowała Platforma Obywatelska, no ale wtedy to po prostu z całej Polski zwożąc autobusami swoich sympatyków. No więc właśnie, czy pytanie, czy jest w stanie to zrobić na tę sobotę?
Uznały i dawno już to zwerbalizowały. No przecież jeśli chodzi o ostatnie wystąpienie Ryszarda Petru, to reklama marszu 12 grudnia 12 w jego wystąpieniu sejmowym pojawiała się równie często, co apel o to, żeby pani poseł Pawłowicz przestała pukać się w głowę, więc mam wrażenie, że to nie jest kwestia przyłączenia się, tylko na przykład Ryszard Petru staje się twarzą tego sprzeciwu w takim poczuciu pewnie pewnej bezsilności wynikającej z arytmetyki sejmowej, natomiast chyba też bez zamierzenia porzucania tego, co w Sejmie się da zrobić. Przecież cały czas mamy świeżo w pamięci tą akcję posłów Nowoczesnej. Pamiętajmy o tym, że oni są cały czas w fazie takiej promocji, budowania swojej tożsamości. Pytanie, na ile dla nich korzystne jest to takie działanie ramię w ramię w organizacji tego marszu z Platformą Obywatelską, bo myśmy, pamiętam, swego czasu tutaj wieszczyli, że Petru i Nowoczesna lada chwila, wtedy kiedy tylko sytuacja w Platformie się wykrystalizuje, w sensie przywództwa, oni się staną przedmiotem ataku Platformy. Tymczasem bardzo szybko zostali zdefiniowani przez stronę rządową jako zagrożenie i już w tej chwili pojawia się chociażby w internecie fala takiego hejtu na samego Ryszarda Petru. Mam wrażenie, że ten alians, że ten sojusz na przykład w dziele organizacji tego jutrzejszego marszu razem z Platformą Obywatelską może być dla niego zagrożeniem. Za szybko gubi tę maskę niezależności od Platformy Obywatelskiej.
Czyli
za
mówienie szybko... na przykład, że w sprawie Trybunału pierw narozrabiała Platformę, a potem tak, dopiero narozrabiał
PiS. Im dłużej on powtarzał tę zresztą prawdę, tym bardziej wiarygodny stawał się w oczach tych, którzy szukali w nim takiej alternatywy dla Platformy, nie za bardzo zbliżonej w sensie programowym, ideologicznym.
Doktor Krzysztof Piekarski?
Ja bym trochę inaczej chciał zacząć, że w gruncie rzeczy po tych wstępnych bojach na forum parlamentu opozycja uznała, że pewne doświadczenia 8 lat podpowiadają, że w jakimś sensie w podobnej sytuacji był PiS, który się czegoś nauczył. Jednym z takich doświadczeń najbardziej ewidentnych jest to, że ulica ma jakby taki swój specyficzny wpływ na poglądy tych, którzy nawet nie biorąc udziału w tych manifestacjach, oglądają to. I w tym sensie mi się wydaje, że nagle uznano, że jest to jakaś broń, w której PiS przez 8 lat doszedł do perfekcji, bo to jak gdyby podtrzymało pewną spoistość tej partii, nadało taki wyraz, wyostrzyło wiele poglądów i afiliowało przy PiSie tych, którzy dostrzegli, że jednak rządy PO-PSL nie są najlepsze dla Polski. I w tym sensie mi się wydaje, że teraz, żeby się skonsolidować i ustalić też jakąś wspólną strategię, polityka się przeniesie na ulicę. I do czego to doprowadzi, to nie wiadomo, bo PiS dalej posiada tych weteranów, bym powiedział, manifestacji ulicznych. To może dojść do jakichś takich, bym powiedział, ostrzejszych, nie tylko werbalnych, ale...
Na szczęście tym razem mamy dwie demonstracje w dwa kolejne dni, w związku z tym nie spotkają
początek,
się one.
To jest początek. Tak,
no więc właśnie, ale powiem w ten sposób, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to ja powiem w ten sposób, że potencjał był zawsze największy, gdy łączył trzy grupy. To była sympatycy Solidarności, Radia Maryja i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, ci bezpośredni. Mm-hmm. Tylko wtedy te demonstracje rzeczywiście były 100-tysięczne i przypomnę, że mieliśmy kilka takich demonstracji właśnie 13 grudnia, które łączyły te środowiska.
Ale też pokazywały...
Kiedy nie brakowało któregoś z tych środowisk, demonstracja z reguły była znacznie mniejsza. Pytanie, czy ta zaimprowizowana trochę demonstracja 13 będzie znowu takim znakiem siły i potęgi? Przypomnijmy dziś partii rządzącej. Jan Błaszkowski.
Przyłączenie się Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej do tych manifestacji, o których przed chwilą wspominali moi przedmówcy, jest wynikiem chłodnej kalkulacji politycznej. Mhm. Otóż te partie dobrze wiedzą, że po części w dużej mierze wciąż wirtualny, nie tylko dlatego, że odbywający się w internecie, ale wirtualny, bo nie wiemy jaka jest jego siła, Komitet Obrony Demokracji, w pojedynkę, bez wsparcia struktur partyjnych, bez wsparcia młodzieżówek partyjnych, autobusów, które zwiozą uczestników, może niewiele zwojować i może na te ulice wyprowadzić garstkę, co dla przeciętnego odbiorcy będzie znakiem, że ta liczba protestujących w tak zwanej obronie demokracji jest niewielka, więc po co te partie gardłują, że tutaj demokracja w Polsce jest zagrożona? Więc jeśli Platforma i Nowoczesna ściągną swoich zwolenników, wykorzystują swoje struktury partyjne po to, żeby na
żeby to... Żeby nie mają wyjścia.
Nie mają wyjścia, nie mają wyjścia. Muszą to zrobić, żeby uwiarygodnić masowość protestów przeciwko, znaczy w obronie demokracji, jak oni to nazywają.
Determinację w tej sprawie.
A teraz jeśli chodzi o datę i o to, co pytałeś, o co pytałeś Wojtku i o demonstrację pod Stoczniowymi Trzema Krzyżami, którą Komitet Obrony Demokracji robi w Gdańsku 13. 13 grudnia to jest dla Polaków data święta. To jest data, która przypomina nam, jak władza komunistyczna zabijała zwykłych ludzi na ulicach. I jeśli ktoś świadomie, bo świadomie, tego dnia odwołuje się do tej pamięci, to musi się liczyć z ryzykiem, że zostanie potraktowany tak, jak zwolennicy aborcji, którzy chcieliby na Franciszkańskiej pod siedzibą arcybiskupa i siedzibą papieża, gdy przyjeżdżał do Polski, manifestować w dniu jego śmierci albo w dniu jego beatyfikacji. Więc znaj proporcjum mocium, panie. Manifestowanie w obronie rzekomo zagrożonej demokracji, porównywanie sytuacji Polski do sytuacji Niemiec w 1933 roku, kiedy naziści przejęli władzę, jest bardzo ryzykowne, zważywszy na zbiorową pamięć Polaków o tym, co rzeczywiście 13 grudnia się stało.
Czy też przez to, że jakieś środowiska uznają to miejsce za swoje i w związku z tym może dojść do tego, o czym żeśmy powiedzieli, czyli mówiąc najkrócej, bezpośredniej konfrontacji?
Tego nie wiem. Mniej chcę powiedzieć o kryterium ulicznym i o jakiejś napieprzance, która się tam może wydarzyć, a bardziej o tym, że jest to bardzo ryzykowna data dla wszystkich, którzy tego dnia chcą mówić o czymś innym, niż wspominać ofiary stanu wojennego.
Ja myślę, że o tej pamięci zbiorowej my za chwilę porozmawiamy, bo to jest jeden z wątków, który chciałbym dzisiaj poruszyć przy okazji jubileuszu IPN-u.
W piątek w Radiu Gdańsk.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A pan mieszka w Gdyni?
Ja oczywiście jestem z Gdyni, a oni bywają zaskakująco gdyńscy.
Nawet mi w Gdyni dano służbowe mieszkanie.
Pamiętam pierwszy przyjazd do Gdyni, gdzie usiadłem na dworcu i tam jest to słoneczko.
Ilekroć przyjeżdżamy do Gdyni z Bogdanem, odwiedzamy mamy.
Gdynia Główna Osobista. W każdy piątek o 11 w Radiu Gdańsk.
Ale było super w tej Gdyni, naprawdę.
Piotr Jacoń, zapraszam.
Nagle dostałem telefon od pana Piotra Jacoń, i myślę sobie, no nie.
Reklama.
Program ten i jego autor pojawiają się nieprzypadkowo właśnie o tej porze. Perfidny plan zakłada ni mniej, ni więcej, tylko to, by zaostrzyć apetyty słuchaczy Radia Gdańsk. Takim orężem posługuje się w każdy wtorek po 13:00 fechmistrz kulinarny Maciej Bąk. A czymże byłaby jego siła bez waszego wsparcia? Smaki w eterze to kulinarny sejmik Pomorza w każdy wtorek po 13:00 w Radiu Gdańsk.
Ciekawych doznań kulinarnych życzy sponsor RENK. Hurtowy rynek świeżych owoców, warzyw, cytrusów i kwiatów. Gdańsk-Osowa, Wodnika 50.
Ho, ho, ho! Myśleliście, że to Mikołaj? To ja, żyrafa Jeffrey! Ze sklepu z zabawkami Toys R Us w Oshą w Gdańsku. U nas kupuje nawet Mikołaj, bo mamy największy wybór zabawek w Polsce. W nowej gazetce czekają na was mega promocje, na przykład rabaty do 40% na Lego Duplo i zabawki z filmu auta. Kupuj również online na www.toysrus.pl. Wesołych świąt życzy! Toys R Us.
Ekstremalnie pożądane i sprawdzone samochody używane Audi.
Biały jest świetny, a może czarny? Może kabriolet? Albo coupé?
Szeroki wybór używanych Audi. Wszystkie szczegółowo sprawdzone. Sprawdź ofertę samochodów używanych Audi Select Plus w salonie Audi Centrum Gdańsk. www.audicentrumgdańsk.pl.
Co ma piernik do fabryki? Miód, korzenie i goździki, zapach ciasteczkowej masy. Kto więc na pierniki łasy? Do fabryki niech w te pędy, w dwa najbliższe mknie weekendy. Fabryka Piernika zaprasza do Galerii Bałtyckiej na wspólne piernikowe warsztaty. W każdy weekend do 20 grudnia włącznie. Lubisz pierniczki? Pospiesz się, bo liczba miejsc jest ograniczona.
Galeria Bałtycka. Świąteczne centrum miasta.
Reklama.
A teraz o kolejnych zmianach na polskiej scenie politycznej. Politycznej chyba.
Politycznej też trochę. Dotychczasowy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku Zbigniew Maj został komendantem głównym Policji. Nominację wręczył dzisiaj minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Inspektor Maj zastąpił Krzysztofa Gajewskiego, który stanowisko stracił wczoraj. Maj dotychczas pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Odpowiadał m.in. za pion dochodzeniowo-śledczy i kryminalny. I polityka dalej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia nie będzie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Odmówiła tego kancelaria premiera. Informację podaje portal TVN24.pl. Powodem ma być niewystarczający do wydania wyroku skład sędziowski. Trybunał nie miał prawa osądzić tej sprawy, więc wyrok jest nieważny i nie zostanie opublikowany. A wyrok z 3 grudnia Trybunału uznał, że Sejm poprzedniej kadencji niezgodnie z konstytucją na zapas wybrał 2 sędziów Trybunału, ale wybór pozostałej trójki był legalny. I jeszcze podwórko nasze lokalne. Wyziębionego 14-latka znaleziono dziś rano w Gnojewie przy trasie 22 z Czarlina do Malborka. Zgłoszenie od kierowców trafiło do policji po 8 rano. Chłopak leżał na polu, był wyziębiony, powiedziała Radiu Gdańsk młodsza aspirant Katarzyna Marczyk z malborskiej policji. Chłopak trafił do szpitala, policjantom udało się już skontaktować z jego rodzicami. I pogoda jeszcze dzisiaj na Pomorzu, zachmurzenie ma być duże. Czekają nas też opady deszczu, a na termometrach od 5 do 7 stopni maksymalnie. Wiatr okresami dość silny nad samym morzem, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie będzie powoli spadać.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
A my zaczynamy nasze komentarze. Przypomnę, że moimi gośćmi są Janek Błaszkowski, Fakty TVN, Tomasz Sieliwończyk, Telewizja Polska Gdańsk i dr Krzysztof Piekarski. Biegną do mnie do studia i myślę, że za chwilę rozpoczynamy naszą drugą część komentarzy. Ja bym chciał, żebyśmy też w tych komentarzach odnieśli się do nowej nominacji. Mamy nowego komendanta głównego Policji. Co ciekawe, jest nim dotychczasowy zastępca komendanta Policji w Gdańsku. Osoba, którą do tej pory chyba nie przedstawiano w żadnych giełdach określających faworytów w wyborze nowego komendanta głównego Policji. Co ciekawe, no jest to także przede wszystkim zmiana pokoleniowa, bo jest to człowiek, który policjantem jest od 19 lat, czyli mówiąc najkrócej, z całą pewnością nie ktoś, kto pamięta czasy milicji. Ale chciałem, żebyśmy też zaczęli od wątku, który pojawił się w naszej rozmowie na temat ewentualnych demonstracji, czyli tego przeżywania przeszłości. W tym tygodniu w Gdańsku Instytut Pamięci Narodowej obchodzi swoje 15-lecie. Trochę mnie zbulwersowały niektóre wątki tych obchodów, bo odnoszę takie wrażenie, że jest w tym taki wątek powiedzenia, że przez ostatnie 8 lat chyba ten Instytut Pamięci Narodowej był w jakiejś konspiracji albo podziemiu, bo odnoszę takie wrażenie, że bardzo wyraźnie podkreślano, że jakby to powiedzieć, jest to instytucja, która bardzo wyraźnie dzisiaj jest na straży tych wartości, które po zmianach politycznych w ostatnich kilku tygodniach jest im najbliższa. No ale to tak bywa często w różnych instytucjach, kiedy ludzie próbują się dość szybko uwiarygodniać. Ja przypomnę, że Łukasz Kamiński był mianowany jednak przez, w czasach, kiedy to przewagę w parlamencie, przewagą w parlamencie dysponowała Platforma Obywatelska, choć, o ile pamiętam, jego wybór został poparty przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli był to zgodny wybór na to stanowisko tych dwóch partii. Chcę was pytać, czy rola historii, rola tego wątku, bym powiedział, uwiarygadniającego władzę będzie odgrywało ważną rolę w tym, co Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje. Ja przypomnę, że tutaj są pewnego rodzaju zaniedbania. Ja wczoraj uczestniczyłem w takiej przedziwnej uroczystości, bo przedziwnej dlatego, że odbywającej się dopiero teraz, kiedy to Krzyże Wolności i Solidarności były rozdawane rodzinom ofiar wydarzeń grudniowych, grudnia 70, po 45 latach. No więc w tym sensie ta uroczystość powinna się, podejrzewam, odbyć, nie wiem, w 90 roku. W 89 być może nawet. Odbywa się w roku 2015.
A jeszcze dziwniejsza uroczystość, nie tyle uroczystość, co fakt. Pamiętam początek poprzedniej kadencji, rok 2007, kiedy to zwycięska wtedy wyborcza Platforma przyznawała finansowe zadośćuczynienie ofiarom, czyli no trochę wcześniej, a też dużo za późno.
Jan Błaszkowski.
nie do końca tak jest, że spóźniliśmy się z nagradzaniem bohaterów. Pewnie widzowie, nasi słuchacze zapomnieli już, że te osoby, albo przynajmniej część z tych osób, która wczoraj odebrała krzyże Wolności i Solidarności, za prezydentury Lecha Kaczyńskiego odebrała wyższe odznaczenia, między innymi tam krzyże różnego tam typu odrodzenia Polski, oficerskie, komandorskie odrodzenia Polski, między innymi rodzina Antoniego Browarczyka, która wczoraj dostała, gdzie on pośmiertnie otrzymał krzyż Wolności i Solidarności, ale wcześniej, w 2009 czy 10 roku, chyba 9 rok przed tragedią smoleńską, otrzymał wiele wyższe odznaczenie. Więc zaletą tego odznaczenia, tego Krzyża Wolności i Solidarności jest właśnie jego masowość i to, że ona może tak naprawdę dotyczyć, dotknąć, nagrodzić całą masę często anonimowych, bezimiennych osób, które były pałowane, bite, więzione w czasie grudnia 70, czy tak jak Antoni Browarczyk w czasie stanu wojennego.
No można by powiedzieć nic nowego w historii. No w gruncie rzeczy każda władza z dużym opóźnieniem reaguje na takie, bym powiedział, elementy pewnego takiego, nie wiem, zakorzenienia. Oczywiście wszyscy wyszli z Solidarności, jeżeli byśmy tak popatrzyli dzisiaj rządzący. I jak widzimy te podziały, w jakim sensie te skutkowały na przestrzeni chociażby ostatnich 15 lat, że nagradzano tych, do których było trochę bliżej politycznie.
To prawda. Każda miała z tych grup politycznych polskich solidarnościowych tych, którzy byli bliżej. I zresztą spór pomiędzy weteranami moim zdaniem jest równie żywy, czego najlepszym dowodem ostatnie wystąpienia państwa Gwiazdów i pani Henryki Krzywonos, pokazujące, że ten spór historyczny, jak go nazwać, jest równie żywy jak ten spór polityczny na tej płaszczyźnie
podstawowej. To tak trochę się zaczęło przy okazji chyba, jeśli się nie mylę, ćwierć wieku obchodzenia Solidarności, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział, że jest podział. On to wyartykułował tak dosyć specyficznie, że my stoimy tam, gdzie staliśmy, a wy stoicie tam, gdzie ZOMO. I od tego, mi się wydaje, momentu pękła taka idea wspólnej solidarności, no z samej nazwy wynikająca.
Choć odnoszę wrażenie, że już wtedy mocno udawana, bo odnoszę wrażenie, że myśmy przez całe to 25-lecie nie mieli tak naprawdę wspólnej opinii o naszej przyszłości. Znaczy, że nawet wtedy, kiedy mieliśmy rządy tak zwane solidarnościowe, to one zawsze odwoływały się do jakiegoś wątku przyszłości.
No akcja wyborcza Solidarność, ten AWS słynny, no też już zdołał podzielić też te, bym powiedział, zaplecze kombatanckie tych właśnie weteranów walczących z PRL-em, a potem to już się samo dokonało, bym powiedział jeszcze bardziej dokładnie.
Czy to jest ważne w sensie ideologicznym dla na przykład właśnie dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości? Czy zbudowanie takiej koalicji przeszłości dla tej partii ma znaczenie? I przede wszystkim koalicji odrzuconych, czyli tych wszystkich, którzy w ostatnim 25-leciu mieli wrażenie, że ich działania są niedoceniane przez władzę. Czy to jest ważny element na przykład w tego typu demonstracjach, jak ta, która odbywać się będzie 13
grudnia? Ja tylko jeszcze chciałbym dodać, tylko że mamy taki ciekawy powrót jednej postaci, która była szykanowana czy odrzucana przez wszystkich. Kornel Morawiecki, Solidarność Walcząca, nie cieszył się ani estymą po takiej, bym powiedział, stronie Prawa i Sprawiedliwości, ani po stronie Platformy. No dzisiaj staje się mesjaszem w jakimś tam sensie.
On nie
tak?
jest Prawie i Sprawiedliwości, on jest u Kukiza. Ja myślę, że to jest ważne i
zgoda, ale należy do postaci symbolicznej z początku lat 80.
Pies z kulawą nogą po 90 roku nie słyszał, kto to jest Kornel Morawiecki, ale nie dlatego, że ten człowiek przestał być zasłużonym dla Polski, tylko że obowiązywała wersja historii, może inaczej dominującą stała się ta wersja historii, o której przed chwilą wspomniał Wojtek, mówiąc o tym, że te podziały są o wiele, no one się nie dokonały w momencie, kiedy pod bramą powiedziano tak, my to tu, a wy tam gdzie ZOMO, tylko one się de facto dokonały przed okrągłym stołem, kiedy część Solidarności zaakceptowała porozumienie z komunistami, a część uznała, że ani kroku w tył nie ma żadnego porozumienia z komunistami. Wtedy do wyborów, przypomnijmy, poszło nie 90% do tych pierwszych kontraktów, tylko około 60% ludzi. Więc PiS dzisiaj zagospodarowuje
zapomnianych
dlatego, że to są jego naturalni wyborcy.
zagospodarowuje albo okopuje się na pozycji, oto my jesteśmy spadkobiercami jedynymi legalnymi, ale jest to o tyle trudne i ważne z ich punktu widzenia, że oto druga strona jakby też do tego się ucieka. Ta cała metafora, którą snuł Janek, to odniesienie się do 13 grudnia i tej manifestacji jest także przypomnieniem drugiej strony sceny politycznej, że my też z tego pnia jesteśmy, że my też jesteśmy grudniowi, my też jesteśmy z roku 80, niektórzy 70. To jest cały czas taki dobry omen, do którego zawsze z perspektywy opozycji politycy będą się w Polsce uciekać. Ja się zgadzam, że jest ryzyko w tej analogii do 13 grudnia, ale według mnie z punktu widzenia dzisiejszej opozycji to jest chyba ryzyko warte podjęcia, bo to jest taka narracja, która wpisuje się w ten opis. Jarosław Kaczyński pierwszym sekretarzem partii, jakiś tam Henryk Jabłoński, jakaś mityczna struktura rządząca, ale tak naprawdę jedyną przewodnią rolą jest partia rządząca i pierwszy sekretarz, jakiś tam bardziej nieokreślony naczelnik państwa. To jest wizja, która może Polaków przestraszyć.
To prawda, pytanie jest o to, czy to będzie się kojarzyło z przedwojniem i z marszałkiem Piłsudskim, czy z powojniem i z sekretarzami, ale myślę, że to jest jakby spór, który jest sporem zarówno o historię, analogie historyczne, jak i też myślę, przede wszystkim o propagandę współczesną. No właśnie. To chcę was pytać o to, od czego chciałem zacząć dzisiejszą rozmowę, czyli o wizytę premiera Camerona. To była porażka, sukces. Prasa brytyjska uznała, że nie była to specjalnie udana.
No to był remis tak naprawdę. Tak naprawdę główny przekaz to spotkaliśmy się, umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Chyba być inaczej nie może, dlatego że trzeba mieć świadomość tego, że Cameron jest w okresie takim, jaki jest. Że nawet w Wielkiej Brytanii te separatystyczne tendencje gdzieś tam poza okresem kampanii wyborczej będą wyhamowywane. Brytyjczycy, jeśli nie teraz, to i tak prędzej czy później muszą jakby przywrócić sobie w głowach świadomość tego, że ewentualne wyjście z Unii Europejskiej oznacza dla nich konieczność chociażby renegocjacji tych wszystkich układów handlowych wiążących i teraz z obecną strukturą unijną. Muszą mieć świadomość tego, że w momencie wyjścia z Unii Europejskiej powraca im problem Szkocji, bo nie wierzę, żeby było tak, że Szkoci się nagle po raz kolejny nie odezwą i nie przypomną sobie, że jeżeli można było się wysunąć ze struktur europejskich, to co z naszymi aspiracjami, więc to są rzeczy ważone na czas wojny i pokoju.
Choć ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość i brytyjscy konserwatyści są najbliższymi sobie partiami w Parlamencie Europejskim. Wydawało się, że to jest taka wizyta, bym powiedział, pewniak dla premiera Camerona. I odnosiłem takie wrażenie, że na tej konferencji prasowej z panią Beatą Szydło to jeszcze tak było. Ale już po wizycie w Pałacu Prezydenckim, kiedy dość wyraźnie jednak ministrowie Andrzeja Dudy zaczęli mówić o tym, że nie ma mowy o tym, żeby Polska zgodziła się na rezygnację ze świadczeń społecznych dla imigrantów, czyli w domyśle także Polaków, którzy są obecni w Wielkiej Brytanii, to już ta idylla pękła. Jan Błaszkowski?
Zapowiedź tego mieliśmy już w ostatnim zdaniu konferencji prasowej Jamesa Camerona i Beaty Szydło, kiedy po długiej litanii duserów, wymiany duserów, tego co jest dobre, co się nam udało i w czym się zgadzamy, nastąpiło jedno zdanie, że w kwestii tak zwanego przepływu ludności, czyli chodzi przede wszystkim o możliwość podejmowania pracy w Wielkiej Brytanii, jak i w kwestiach związanych z osiedlaniem się tam i pomocą socjalną. Będziemy dalej rozmawiać, bo tu zgody nie ma, tak powiedziała Beata Szydło. Odpowiadając na pytanie, kto na tej wizycie bardziej skorzystał, sądzę jednak, że mimo wszystko James Cameron, który wraca na wyspy z takim przesłaniem, że zobaczcie, jak to w Europie proszą mnie, żebyśmy zostali w Unii. Nawet Polacy, których dobrze że znacie wy Anglicy, bo oni są waszymi sąsiadami, oswojeni, wiecie na co ich stać. Proszą mnie tutaj, żebyśmy zostali w Unii i zobaczcie, że my w Unii mamy naprawdę sojuszników. Nie tylko mamy do czynienia z Niemcami i Francuzami, ale jest wiele innych państw unijnych, dla których Anglia i my jesteśmy bardzo ważni w tej wspólnocie.
No bo Anglicy, jak sądzę, trochę chyba głębiej chcą się pokazać w tej Europie nowej, czyli postsocjalistycznej, bo jak popatrzymy, wizyta została złożona w Europie Wschodniej. Tak de facto. Być może Anglicy, nie wiem, w sensie strategicznym zakładają większą aktywność, bo tutaj się coś dzieje jednak, a Polska jest największym fragmentem tego wszystkiego, ale też jakby odsetkowo emigracja polska z ostatniego ćwierćwiecza jest też chyba w Anglii najbardziej dostrzegalna. Tylko przy okazji chciałbym powiedzieć, że to wycofywanie się z tych świadczeń, tak arebur, pojawiło się przy okazji nowej ustawy o 500 zł, bo tu też się pojawiło takie pytanie, czy emigrantom polskim za dzieci spłodzone w Wielkiej Brytanii będzie przysługiwało 500 zł. Bardzo ciekawe.
Ja odnoszę takie wrażenie, że pewnym paradoksem będzie to, że tym rodzicom tych dzieci, które na przykład znajdują się dziś w Polsce, rodzice znajdują się w Wielkiej Brytanii, być może będą się należało zarówno polskie 500 zł, jak i brytyjskie świadczenia.
Otóż to.
I w tym sensie, jakby to powiedzieć, Polacy potrafią.
No ale to. Możemy też się jako obywatelom, nie wiem, unijnym, bo to nie wiem, czy to będzie tylko skierowane do obywateli polskich, tak? Jest też obywatelstwo unijne, także dzieci angielskie w Polsce być może też będą startowały po 500 zł.
No, choć ja powiem w ten sposób, że wasz optymizm co do tego wątku, który jest jakby kluczowy dla tego wszystkiego, czyli do kwestii tego, czy Wielka Brytania na sam koniec przypadkiem z tej Unii nie wystąpi przy pomocy referendum, to ja powiem w ten sposób, że nie jestem wcale pewien, czy premier Cameron steruje tym procesem tak dobrze, jakby się to wydawało. Znaczy, mnie się kilka lat temu, kiedy James Cameron zaczynał mówić o referendum, jako pewnym zobowiązaniu, wydawało, że on absolutnie kontroluje ten proces. Tymczasem wydarzenia, które miały miejsce ostatnio, czyli na przykład fala imigrantów, to co dzieje się w Calais, prawda? To są takie wątki, które powodują, że opinia publiczna
pójdzie dalej niż on sam.
Może pójść znacznie dalej niż premier, który wydawało się, że tym procesem steruje.
Tak trochę jak we Francji zaczyna się dziać. To już widać. No, Francja może nie wyjdzie, tak? Ale też może skręcić w taką stronę, która będzie bardzo Wielkiej Brytanii się podobała. No, takich egoizmów narodowych. I powrotu do takiego, bym powiedział, poszatkowania Europy, w sensie tego, że najpierw, zresztą to w naszej narracji politycznej też jest, że najpierw interes państwa i narodu, a potem jakby ciał, w których jesteśmy członkami.
Poszatkowana w tej sprawie też jest jakby opinia polskiej strony, mam wrażenie, bo my, o ile mamy problem z zaakceptowaniem tej wizji Camerona dotyczącej ograniczenia swobodnego przepływu pracowników, czy świadczeń socjalnych dla dzieci, o tyle już ten głos w sprawie nadrzędności opinii narodowych parlamentów, to jest głos, który w Warszawie może liczyć na zdecydowane poparcie, jeśli chodzi o koncepcję Camerona.
I ja odnoszę wrażenie, że nie ma problemu z Camerona, sobie, że to my się nie zgadzamy tylko z tym jednym, który dotyczy polskich imigrantów. Cała reszta nam bardzo
okay,
odpowiada.
Prawda?
Tylko najgorsze jest to, że pytanie, czy się przyznać Unii Europejskiej, że my też chcielibyśmy mieć takie warunki, jakie Wielka Brytania stawia. Janek Boszkowski, ostatnie zdanie?
No bo sami możemy przybyszom z innych krajów Unii Europejskiej, którzy przypadkiem musieliby osiedlić się w Polsce, zaproponować
500 zł na dziecko.
Te same warunki, które ma tutaj przeciętny Polak. No, jest tu jakaś idea symetrii. Walka o swoje interesy była jednym z haseł niesionych na sztandarach przez Prawo i Sprawiedliwość. I jakby pokazanie tego opinii publicznej wtedy, kiedy przyjeżdża James Cameron, jest chyba naturalną konsekwencją.
No tak, ale z drugiej strony James Cameron jest właśnie tym sojusznikiem, który ma załatwić nasze sprawy w
Unii Europejskiej. Tu nagle widzimy tą zasadniczą różnicę, czym innym są interesy partyjne, a czym innym jest polityka w skali państwa, tak? I gdzieś tutaj trzeba zbalansować to wszystko i nagle ta ortodoksja partyjna musi się zmieścić w ramach jakiegoś kompromisu.
Ale spójrzmy na to z perspektywy interesu tych kilkuset tysięcy, bo nie mówmy o 2 milionach, kilkuset tysięcy Polaków, którzy są
w miarę na stałe w Wielkiej Brytanii.
No to oni mają razy 4 rodziny tutaj, często w Polsce. No i nawet jeśli nie żony, to dzieciaki tu siedzą, albo siostra, brat, rodzice. I to są też wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Więc odebranie jedynym żywicielom rodziny, którzy siedzą w Londynie, części uprawnień, które są potem transferowane, tej kasy, która jest transferowana potem do Polski, uderza też bezpośrednio w polskiego wyborcę. Ja myślę, że tak Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili kalkuluje. No. Kiedyś znajoma mi opowiadała o tym, jak wyjechała na wyspy i jakby kombinowała ze swoim czasem pobytu tam tylko po to, żeby odpowiednio długo móc utrzymywać spory bardzo zasiłek na dziecko. Więc tak ten mechanizm działa, gdy się go sprowadza do budżetu przeciętnej polskiej rodziny.
Wróćmy jeszcze do tego wątku, który pojawił się na samym początku naszej drugiej części, czyli nowego komendanta głównego policji. Zbigniew Maj, 44 lata, dotychczasowy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Zaskakująca nominacja. Ja jestem zaskoczony. Nie słyszałem wcześniej takich plotek. No jedyne, co tłumaczy to moim zdaniem, to te 44 lata, czyli przedstawiciel zupełnie nowego pokolenia. Paru ładnych generałów zostało pominiętych w tej nominacji. Odnoszę też wrażenie, oznacza to znaczne odmłodzenie polskiej policji, bo z reguły jest zwyczajem, że potem ci komendanci, którzy są starsi wiekiem, starsi starszeństwem policyjnym i starsi stopniem, odchodzą dość szybko ze służby. Czekać nas będzie, podejrzewam, w polskiej policji duża rewolucja kadrowa.
Jak we wszystkich służbach. Także jak sądzę, ten wiek daje jakieś tam, bym powiedział, przesłanki, tak, że jest to policjant już z krwi i kości, że te takie trochę, bym powiedział, milicyjne klimaty go ominęły. Oczywiście, no jak się domyślamy, no ta rotacja w służbach mundurowych jest wpisana jakby w koszty, bym powiedział, przejmowania władzy przez zwycięzców. I tu, jak sądzę, inspektor Gajewski chyba nic niespecjalnie popłakiwał nad swoim losem. Dla nas, z naszego punktu widzenia, być może kolejny gdańszczanin jako szef Policji Państwowej.
Choć myślę, wszyscy tutaj w Gdańsku mamy świeżo w pamięci, czy cały czas w pamięci obraz komendanta Gajewskiego. A propos popłakiwania, to ja pamiętam taką jego wypowiedź dla telewizji, kiedy autentycznie lały mu się łzy z oczu, kiedy zdaje się był odwoływany ze stanowiska dowódcy garnizonu tutaj pomorskiego, idąc gdzieś tam, zdaje się, do Bydgoszczy on przechodził. No ja mam mało mogę powiedzieć na temat nowego, natomiast z przyjemnością opowiada na temat poprzedniego komendanta, czyli Krzysztofa Gajewskiego, bo oprócz tych łez, takich męskich wzruszenia, prawdziwych łez, pamiętam jego obraz. Znaczy to był taki człowiek, który miał opinię prawdziwego gliny. Zresztą kilka takich pism kierowanych tutaj z Pomorza, z różnych środowisk, z tym zawsze, nie zawsze kojarzonych z policją i z innymi środowiskami, płynęło w stronę rządową, takich oficjalnych, nieoficjalnych próśb.
Żeby go nie odwoływać, bo porządny człowiek, bo kocha kibiców Lechii.
Nie. Ja do tej pory pamiętam, jak a propos kibiców Lechii, po którymś z meczów derbowych sam szedł na czele z zakasanymi rękawami, z białą pałką, prowadził tłum kibiców Arki. Odprowadzał do stacji kolejki SKM-ki w Gdańsku po meczu derbowym w Gdańsku. Więc to taki człowiek, który faktycznie nie jest za biurka, a
jak
z poziomu krawężnika kierował.
To was chcę spytać, kogo życzycie polskiej reprezentacji przed jutrzejszym losowaniem Mistrzostw Europy we Francji?
No z definicji nie możemy życzyć najgorszego, czyli bym powiedział takiego syndromu pierwszego meczu, meczu o wszystko i meczu o honor. I jak sądzę, niewiele przemawia za tym, że można tutaj, bym powiedział, przyjaźnie jakby rozstrzygnąć te losowanie z naszego punktu widzenia. No cała 32 jest, bym powiedział, chyba momentami lepsza niewiele, a czasami bardzo od naszej drużyny, która zrobiła postęp. Natomiast czy my umiemy grać w tych turniejach? Ostatnie, że tak powiem, przekazy pokazują, że to kiepsko nam idzie i boję się, że może znowuż w czerwcu przyszłego roku podobnie być.
Znaczy, to jest tylko pytanie, kogo na klatę przyjąć z tego pierwszego koszyka, gdzie mamy Niemcy, Anglię, Hiszpanię, Belgię, Portugalię i Francję, a pozostałe dwa.
Wszyscy mówią, że chcemy Portugalię w takim razie.
Ja wiem, nie wiem, czy ja bym nie chciał rozstrzygnąć do końca sprawy z Niemcami na przykład, bo
że ten już bilans, razuśmy z nimi...
Tak, bo ten bilans z fazy eliminacyjnej jest chyba bardziej dla nas korzystny, zdaje się, zliczając także bramki i mecze wyjazdowe u siebie.
Ale nic dwa razy się nie zdarza.
Nie wiem, w jakiej sytuacji jest Hiszpania w tej chwili, to znaczy na ile
Jarek,
jest to Hiszpania...
Jarek, który jest znawcą hiszpańskiej piłki, to co?
Jestem większym znawcą raczej Bundesligi,
czyli Niemcy czy Hiszpanii?
Z Ligi Hiszpańskiej kibicuję tylko jednemu klubowi, ale nie chciałbym teraz tu przed mikrofonem powiedzieć, ponieważ jestem raczej w mniejszości wśród Polaków. Łatwiej jest mi powiedzieć, na kogo nie chciałbym, żeby Polska trafiła. Nie chciałbym, żeby trafiła na Anglię, nie chciałbym, żeby trafiła na Włochów i nie chciałbym, żeby trafiła na Hiszpanię. Z każdą inną reprezentacją myślę, że w obecnej formie Polska jest w stanie sobie przy dyspozycji dnia poradzić.
Wróćmy jeszcze do tego, czego życzycie polskiej piłce. Znaczy, doktor Piekarski powiedział o tym naszym syndromie trzech meczy. To czy tym razem może być inaczej? Bo chyba nigdy nie mieliśmy tak dobrych piłkarzy, Pytanie jest o to, czy mamy już reprezentację na miarę tych piłkarzy. I teraz jest pytanie, czy w związku z tym należy czegoś oczekiwać. Ja przypomnę, że przed Mistrzostwami Świata, które odbywały się niedawno, Brytyjczycy i Belgowie bardzo liczyli na sukcesy. Wydawało się, że mają też właśnie bardzo dobrych piłkarzy, ale okazało się, że nie mają dobrej reprezentacji. To nie zawsze wychodzi w tego typu sytuacjach.
Znaczy jedyny mankament, że nie mamy reżysera gry, bo to jest strategiczne moim zdaniem. Druga linia jest nasza taka bardziej defensywnie grająca, natomiast no, brakuje kogoś, kto zastąpiłby w cudzysłowie Mile, który
młodszy
chyba nie
Mila
jest w stanie odegrać 90 minut na pełnym...
Znaczy Mila wraca do formy. Pytanie jest, czy on w tej formie będzie w czerwcu 2016 roku. Na razie sądząc po jego postawie i jego i Sławomira Peszko w meczach Lechii, chłopcy mają ambicje i starają się bardzo. Niestety tylko oni w zespole.
Ja myślę, że Nawałka nie zmieni tego stylu gry de facto bez rozgrywającego, takiego klasycznego, że opatentował ten wariant z Krychowiakiem i Mączyńskim, będzie się trzymał takiej gry, która
choć ja przypomnę, że na tych mistrzostwach znacznie bardziej granie z kontry będzie naszą naturalną zupełnie metodą. Będzie tych przeciwników słabszych znacznie mniej. Większość będzie od nas silniejsza, w związku z tym to, co Polacy lubią najbardziej, czyli grę z kontry, będzie
mieli... Nie wiem, czy większość będzie silniejsza. Kontrowersyjny bardzo komentator sportowy, jakim jest Jan Tomaszewski, powiedział jedną ciekawą rzecz, że grupa, do której trafi Polska, będzie grupą śmierci.
No tak, to prawda.
No właśnie.
Bardzo wam jeszcze raz dziękuję.
To też fajnie pokazuje, w jakiej pozycji jesteśmy.
Tomek Siliwończyk, bardzo jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
Czekamy na Dejne.